Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Czy niemiecka Energiewende to szansa czy zagrożenie dla Europy? Czy Niemcy mają plan, jak za pomocą Unii stać się mocarstwem energetycznym? Jest czwartek, 24 czerwca, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. O tym, czym jest niemiecka koncepcja energetyczna i jakie ma znaczenie dla Polski i Europy, porozmawiam dzisiaj z głównym analitykiem polityki energetycznej RFN w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, doktorem Witoldem Ostantem. Po latach sporów w Berlinie rusza placówka poświęcona wypędzeniom Niemców po II wojnie światowej. Komentarz na ten temat przygotowała redaktor Aleksandra Rybińska. Tematy zachodnie, dobra muzyka i ciekawi goście przez najbliższą godzinę. Zaczynamy. Rosyjskie MSZ przekazało ambasadorowi Wielkiej Brytanii protest w związku z wczorajszym incydentem na Morzu Czarnym. Moskwa twierdzi, że brytyjski niszczyciel Defender naruszył rosyjskie wody terytorialne i odpłynął dopiero, gdy oddano w jego kierunku ostrzegawcze strzały. W Londynie odrzucają oskarżenia Rosji o naruszenie granicy, a kanonadę wokół Defendera tłumaczą manewrami rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
Agencja RIA Nowości podała, że brytyjski ambasador usłyszał od przedstawicieli rosyjskiego MSZ ostre słowa i zapowiedź, że w przyszłości odpowiedzialność za konsekwencje takich działań spadnie na Londyn. Moskwa oświadczyła, że o incydencie oficjalnie powiadomi OBWE. Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że brytyjski okręt wojenny naruszył rosyjską granicę i nie reagował na wezwania do zmiany kursu. Resort podał, że rosyjska jednostka oddała salwę ostrzegawczą, a gdy to nie pomogło, samolot Su-24M zrzucił bomby na kursie Defendera. W Londynie inaczej oceniono czarnomorski incydent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że niszczyciel Defender znajdował się na wodach terytorialnych Ukrainy i szedł pokojowym kursem. Do zdarzenia doszło w okolicach zaanektowanego przez Rosję Krymu. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Kolejna trzydniowa sesja negocjacji w sprawie kopalni Turów nie przyniosła porozumienia. Polska delegacja wróci do Pragi w przyszłym tygodniu, aby kontynuować rozmowy ze stroną czeską. Wypracowanie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce w sprawie kopalni, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po kolejnym dniu rozpoczętych przed tygodniem negocjacji minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że trudno jest przewidzieć, jak długo potrwają rozmowy.
Wiele jeszcze kwestii, które musimy domknąć. To są bardzo złożone sprawy na wielu gruntach. Geologicznym, technicznym. Mamy bardzo stanowczą postawę ze strony naszych czeskich partnerów i oczywiście po naszej stronie również jest przekonanie, że to rozwiązanie, które znajdziemy, musi być długofalowe, a zatem musi być do zaakceptowania przez obie strony.
Francja jest zaniepokojona wzrostem zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Francuski premier Jean Castex odwiedził dziś departament Lyon na południu Francji, gdzie w ostatnich dniach odnotowano najwięcej zakażeń w kraju tzw. indyjską odmianą SARS-CoV-2. Wariant Delta odpowiada za mniej więcej 10% zakażeń we Francji.
Premier Castex ogłosił, że 14 tysięcy dodatkowych testów oraz 60 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 trafi do departamentu Lyon. Kilka dni temu wykryto tam duże ognisko wariantu Delta w domu opieki dla osób starszych, które zaraziły się od jednego z pielęgniarzy. Nieakceptowalne jest to, że wirus pojawia się w domach opieki. Do końca lata musimy zaszczepić niemal wszystkich pracowników medycznych, stwierdził Jean Castex. Premier nie wykluczył wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia. Francuskie władze poinformowały również, że w zależności od poziomu transmisji wariantu Delta w niektórych regionach zostaną utrzymane restrykcje sanitarne, które miały zostać zniesione pod koniec czerwca. Obecnie w departamencie Lyon ponad 70% zakażeń spowodowanych jest indyjską odmianą koronawirusa. Rozprzestrzenia się ona także na wschodzie Francji, w departamencie Barin i w regionie Paryża. W stolicy Francji stwierdzono, że ponad 12% osób chorych na COVID-19 zaraża się tą odmianą patogenu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Obecnie Francja notuje ponad 2300 nowych zakażeń koronawirusem dziennie.
Magazyn Zachodni.
Ostatnio często poruszaliśmy tematykę energetyczną w Magazynie Zachodnim. Wyzwania stojące przed Polską, zagrożenia i szanse są w dużej mierze wypadkowymi tego, co się dzieje na Zachodzie oraz na Wschodzie. Dlatego dziś chciałbym przyjrzeć się niemieckiej koncepcji transformacji energetycznej. Moim i Państwa gościem jest dziś główny analityk polityki energetycznej RFN w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, a także kierownik Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dr Witold Ostant. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko, pozdrawiam Poznań, Jaków i Kościenia.
Panie doktorze, zacznijmy od początku. Czym jest Energiewende? Jakie ta koncepcja przynosi skutki dla reszty krajów Europy, w tym dla Polski?
Pan, co pan zadał, niby proste, ale bardzo trudne pytanie. Żeby to wyczerpać, potrzeba by naprawdę długiego wykładu. Ale generalnie rzecz ujmując, można podsumować, że Energiewende to jest pewnego rodzaju algorytm, quasi-algorytm polityczny, wielomodułowy, który ma w pewien sposób levelować na różnych przestrzeniach politykę niemiecką. Tutaj te przestrzenie są trzy zasadnicze, to jest pierwsza, to jest globalna, druga regionalna i, że tak powiem, bilateralna. I ten właśnie, jakby powiedzieć, ta koncepcja polityczna ma za zadanie przede wszystkim odejście niemieckiej gospodarki od węglowodorów, tak? Czyli ropa, gaz, węgiel, co się to częściowo już udało. Druga sprawa, stworzenie nowych miejsc pracy i wzbudzenie pewnego rodzaju impulsu ekonomicznego w Niemczech, sięgając do niemieckich, głębokich kieszeni niemieckich podatników. I to wszystko jest, powiedzmy sobie, ujęte w jednym dużym planie, którego tak naprawdę nie nazwano do końca. Tak? To nie ma jakiejś konkretnej ustawy zdefiniowanego, że tak powiem, problemu. To, powiedzmy, rozlewa się na różne polityki niemieckie realizowane przez rząd niemiecki. Tak? A jaki będzie skutek dla Europy? Z jednej strony byśmy powiedzieli, ekologia, modny temat, bardzo dobrze, tak. Ale no niestety nie wszystkie gospodarki są w równym stopniu przygotowane do tego skoku. Byśmy powiedzieli, że to jest, powiedzmy, wejście do przodu, ale też, żeby wejść w ten temat, raz trzeba mieć technologię, dwa, kapitał ludzki, trzy, oczywiście środki finansowe. Tak? I to jak obserwujemy spryt Niemców, czy podejście niemieckie, bardzo, bardzo ciekawe niemieckie polityki, próbują Niemcy przenieść to na lewer europejski działania poprzez politykę energetyczną czy politykę klimatyczną całej Unii Europejskiej. Jakbyśmy mogli to obrazowo pokazać, polityka europejska jest takim płaszczem, a Niemcy ze spokojem budują podszewkę do tego płaszcza, tak żeby to zobrazować. Tak? Więc szanowni Państwo, jak zobaczymy na politykę europejską, raczej ona jest zgodna w większości przypadków z polityką rządu niemieckiego. Tak? I jak, na czym to będzie polegało tak naprawdę? Chodzi o to, że Niemcy mają technologię, mają kapitał, mają, że tak powiem, mają odpowiednio wytworzone zaplecze technologiczne.
No i mają wizję.
Tak, mają wizję, to jest najważniejsza wizja. No, dlaczego ta wizja, a nie inna? Proszę Państwa, no, tragiczna historia XX wieku wymagała od Niemiec, tak zwanego niemilitarnego mocarstwa, zbudowanie czegoś, które pewnej polityki, pewnego obszaru, który by nie wzbudzał żadnych kontrowersji. Tak? I tutaj za pomocą właśnie ekologizmu, ja to troszeczkę tak nazywam złośliwie dla ekologów, ekologizmu, próbuje się odsprzedać ich w różnych obszarach ich narodowe koncepcje rozwoju poprzez zachęcanie, tak, do przystąpienia innych państw. A te państwa, które nie można w jakiś sposób zachęcić, bo mają inne interesy, no to dzięki odpowiednio sterowanej polityce Unii Europejskiej można zachęcić, bym powiedział, trochę bardziej. Tak, więc to jakby powiedzieć, no, czy Polska na przykład będąc w Unii Europejskiej ma jakieś szanse budowania alternatywnej polityki? Bardzo w to wątpię. Tak? Do tego trzeba też podkreślić jedno. Część państw, szczególnie Europy Zachodniej, takie jak Francja, na przykład Francja, tak, jest, tak powiem, bardzo, no, nie jest sceptyczna do polityki ze względu na niemieckiej tej energii wędy, ze względu na to, że ma inne uwarunkowania sektora elektroenergetycznego. Ten sektor oparty na atomie, on jest praktycznie w dużej mierze bezemisyjny i tutaj jakby powiedzieć, nie ma tych samych kosztów, co w państwach takich, na przykład jak Polska, która jednak jest oparta o węgiel, głównie o węgiel węglowodoru, ale trzeba też jednak powiedzieć jeszcze jedno, bo to bardzo rzadko się bierze pod uwagę, że tak naprawdę sama produkcja energii to jest jeden problem, ale cały bilans energetyczny to jest zupełnie inna sprawa i Niemcy nadal w 80 prawie procentach cały swój bilans energetyczny opierają na węglowodorach, tak? Podobnie jak Polska, która no prawie w 90% polega na węglowodorach. Więc to, że się odsprzedaje pewien sukces, to ten sukces, powiedzmy, jeżeli go się obserwuje w pewnych sektorach, różnie wypada. Tak? Więc tutaj Niemcy mają też dużo do zrobienia. Powiedzieć tylko, czy zawiązę do kuriozalnej sytuacji, że Niemcy nadal są największym emitentem w Europie, tak powiem, gazów cieplarnianych. Tak? Pomimo nakładów, które są, byśmy powiedzieli, niewyobrażalne dla Polski, bo lekko biorąc, szacuje się, że około co najmniej 2 bilionów euro Niemcy wydali na kształtowanie tej polityki Energiewende. Tak? To są pieniądze niewyobrażalne, to trzeba zobrazować, że to jest co najmniej 2 000 miliardów euro. Tak? Proszę zobaczyć, jaka to jest skala środków.
No dobrze, ale panie doktorze, co z niemiecką narodową strategią wodorową? Czy wodór ma zastąpić węgiel w Niemczech w najbliższym czasie? No i jak to się wpisuje w Energiewende?
Szanowni Państwo, generalnie mało znany temat, dobrze pan to poruszył, tak? Biorąc pod uwagę to, że wodór ma się stać paliwem przyszłości, jest to jedna chyba z najważniejszych koncepcji, którą Niemcy wymyślili w ostatniej co najmniej dekadzie, tak? Jak nie bym powiedział, w ostatnich 30 latach, że wodór ma się, powiedzmy, być alternatywą wobec paliw kopalnych, tak, węglowodorów.
No właśnie, bo panie doktorze, bo, przepraszam tylko, że wejdę w słowo, ale mówiąc o OZE, nam tutaj w Polsce to zawsze kojarzy się raczej z elektrowniami wiatrowymi, z elektrowniami słonecznymi, raczej z przekształceniem w tym kierunku. Natomiast pan bardzo dużo poświęca miejsca w swoich analizach właśnie na wodór. Dlaczego?
Bo wodór jest pewną koncepcją, tak? Ta narodowa, podkreślam, narodowa strategia Niemiec wodorowa powoduje to, że otwierają się Niemcom tak zwane globalne rynki, tak? Niemcy dzięki temu, że to nie jest nowy pomysł, tak? Ale oni odkryli jakby wodór na nowo do zastosowań energetycznych, będą w stanie stworzyć sobie tak zwany błękitny ocean, jeśli chodzi o koncepty biznesowe, i wejść w niego, tak? Czyli to oczywiście nie są już w tym wyścigu sami, tak? No bo
błękitny ocean?
Błękitny ocean, czyli przestrzeń, w którym w zasadzie nie ma konkurencji, chociaż ten błękitny ocean już jakby zaczyna się coraz bardziej, że tak powiem, zagęszczać, bo w ten sam globalny rynek próbują wejść Koreańczycy, Chińczycy, Japończycy, Amerykanie, więc konkurencja rośnie, ale Niemcy mają dużo, że tak powiem, do zaoferowania i nie oszukujmy się, dzięki tym różnym partnerom też będą sprzedawać własną technologię w skali globalnej, sprzedawać własne wartości, tak? No i przekształcać te państwa za pomocą tak zwanej soft power, tak? Na modłę, może nie na swoje podobieństwo, ale w jakiś sposób wpływać na ich dalszy rozwój, tak? Chociaż udzielając na przykład kredytów, tak? Więc to jest, jakby powiedzieć, zupełnie nowa jakość, nowy poziom globalnych Niemiec, które zaczynają budować swoje pozycje. Czy to się uda? Wszystko wskazuje, biorąc pod uwagę to, jak jest, że tak powiem, ostatnią przynajmniej dekadę, czy 15 lat, ważna polityka globalna, ekologiczna, tak, szczyty COP o tym świadczą, że coraz więcej, że tak powiem, tych technologii i zaangażowanych zasobów będzie właśnie wodór jako paliwo przyszłości, tak? To trzeba to podkreślić, to jest przyszłość, to jest wielki skok Niemiec do przodu.
A rozmowę o skoku Niemiec do przodu będziemy kontynuować już za chwilę po krótkiej przerwie muzycznej.
Magazyn Zachodni.
Wracamy po przerwie. Dr Witold Ostend mówił, co jest najważniejszym elementem Energiewende, czyli należy koncentrować się na tym wodorze. Dobrze, jak niemiecka strategia wodorowa przekłada się na europejską strategię i chodzi mi tutaj o współpracę Niemiec z innymi państwami Unii w tym zakresie?
Generalnie rzecz mówiąc, Niemcy szukają partnerstwa, ale tak naprawdę czy szukają, no to jest oficjalnie szukają, ale czy partnerstwa nie jest dla nich też zagrożeniem, tak? No bo każdy, niestety, no żyjemy w realiach państw narodowych. Każde państwo ma swoje przedstawiciele, swój biznes, tak? Teraz tak, dzielić się technologiami za bardzo, patentami nikt nie chce, tak? Więc tutaj jakby powiedzieć, Niemcy szukają bardziej wolnego, znaczy przestrzeni dla zbytu swoich produktów niż jakichś szczególnych partnerstw wodorowych, przynajmniej państwami z naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, tak? No bo wiedzą, że mają przewagę, no jeżeli mają przewagę, uzyskują pewnej konstelacji, tak, przewagę Unii Europejskiej, w tym momencie są w stanie, że tak powiem, zwielokrotnić własne zyski, tak? I tutaj jakby powiedzieć, z tym partnerstwem jest sytuacja, pomimo wielu instytutów, wiele różnych sprzężeń zwrotnych, tak, pomiędzy politykami, no jednak stawiają na konkurencję, tak? To jest ten wielki, jakby powiedzieć, zasób niemiecki, gdzie Niemcy są w stanie tworzyć rynek, pewne reguły w pewien sposób, że tak powiem, ueuropeizować, jakbym to powiedział, czy powiedzmy zlewelować na rynek europejski, wspólnotowy i jakby powiedzieć, być tam dominującym partnerem, tak? I tu też jest wielkie wsparcie dla biznesów niemieckiej polityki, tak? No ta polityka, no, u nas wygląda z tym różnie, ale generalnie Niemcy bardzo poważnie uczą się, czy od Japończyków, czy od Koreańczyków, czy od Chińczyków, bardzo mocno zaczęli wspierać wszelkie inicjatywy związane z tego typu interesami, tak, z tego typu przedsiębiorstwami w Niemczech i mówię, możemy przypuszczać, że Niemcy w krótkim czasie staną się liderem tego rynku wodorowego w Unii Europejskiej. To jest też walka, mówię, o wielki kapitał, wielkie interesy, no i bogactwo swojego społeczeństwa, tak, bo to jest mówię, dla Niemiec, to są kluczowe interesy narodowe, a przy okazji oczywiście jest szczytna idea, czyli odejście od węglowodorów, których no niestety Europa, żeby funkcjonować, musi coraz więcej sprowadzać, tak. Być może z czasem te wolumeny wielkości importu surowców węglowodorowych się zmniejszają, tak, ze względu na coraz większą efektywność gospodarczą, coraz większą nacisk na proekologiczne technologie, tak, ale no niestety Europa ze swoich zasobów węglowodorowych nie jest w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego, tak? A tutaj wodór jest zupełnie nową przestrzenią. No i miejmy nadzieję też dla nas wszystkich, że ta technologia będzie dalej rozwijana, tak? No bo będziemy żyć być może lepiej i dłużej, tak? Dzięki temu.
Dobrze, tylko bo wspomniał Pan o tym, że Niemcy w takim razie eksportują swoje idee, te zielone idee na płaszczyźnie Unii Europejskiej, kreując w pewien sposób zapotrzebowanie na nową technologię, na nowe paliwo, jakim jest wodór. No a jak to się ma, jak to się wpisuje do Nord Stream 2? Przecież gaz to paliwo nie wpisujące się w OZE, w ogóle nie pasujące...
Nie pasuje, tak.
Do założeń transformacji.
W ten sposób tak. To nie pasuje do układanki, krótko mówiąc, tak? No ale, szanowni Państwo, Niemcy powiedziały twardo, czy zarysował, że gaz ziemny jest tak zwanym paliwem przejściowym. No, trzeba sobie wyobrazić, że Niemcy próbują uzyskać status tak zwanej zeroemisyjnej gospodarki. Mniej więcej, bo to różnie bywa, te programy oczywiście się zmieniają, tak, są naciski, żeby jeszcze szybciej nastąpiła ta transformacja, ale plus minus do roku 2040. Ale przez ten czas, jak się wyłączy atom z obiegu, tak, wyłączy się tak zwany węgiel brunatny, co najmniej, no zobaczymy kiedy, czy to będzie
to rok. Będzie niedobór 30. mocy.
Tak, będzie dziura po prostu. No i tą dziurę, krótko mówiąc, energetyczną, tą niedoboru mocy trzeba będzie czymś, powiedzmy, załatać, jakbyśmy powiedzieli tutaj, nawiązując do krawiectwa. A z drugiej strony trzeba podkreślić, że no, OZE cały czas, czyli wiatraki, tak, biomasę jest trochę mniej, ale mówię też panele fotowoltaiczne, no są dość kapryśnym źródłem energii elektrycznej, tak. Więc potrzebują stabilizacji, więc tutaj również jeśli chodzi o tempo budowy różnego rodzaju elektrowni gazowej, to jest stosunkowo krótsze. To jest droższe paliwo niż węgiel, dużo droższe. Jeśli chodzi o emisyjność, jest ono mniejsze, no ale muszą to sprowadzać. Tak. Druga sprawa też, że no, być może jeżeli Niemcy zmienią swoje podejście do, powiedzmy, gazu ziemnego, czyli ograniczą z czasem oczywiście w ramach promocji i rozwoju OZE zapotrzebowanie na gaz ziemny, no będą mogli prawdopodobnie tym właśnie gazociągiem również sprowadzać wodór, tak, na przykład z Rosji, tak, produkowany na przykład w elektrowniach jądrowych, tak. To jest wszystko temat przyszłości, ale mówię, ten Nord Stream czy Nord Stream 2 są dwa ciekawe dosyć projekty o dużym znaczeniu dla naszego regionu. No, to są projekty rozwojowe, tak, i to nie są projekty na dekadę czy dwie, nawet może nawet trzy dekady, tak, więc tutaj to, że Niemcy bardzo prą do tego, aby zafunkcjonował ten gazociąg, no to jest sprawą oczywistą, to jest ich, byśmy powiedzieli, racja stanu. Tak?
Czyli wychodzi na to, że Niemcy stają się w takim razie w Europie takim, w przyszłości chcą się stać się takim potężnym źródłem energii, eksportowanym na resztę krajów Unii Europejskiej oraz...
I surowców, i energii, tak. To jest taki hub, gdzieś ten mocne słowo, tak, czy modne słowo, hub energetyczny, hub surowcowy, i Niemcy są świetnie położeni, bo nam mówiono, że jesteśmy częścią Europy Wschodniej. Nie, my jesteśmy częścią geograficznej Europy Środkowej, również jak Niemcy, czy Austria, czy Słowacja, tak? Więc proszę zobaczyć, są świetnie położeni, mają świetne, że tak powiem, różnego rodzaju magazyny, które będą rozbudować, coraz lepszą infrastrukturę do przesyłu dużej ilości energii, bo to też jest wielki projekt budowy sieci. Prawdopodobnie to wyniesie około 40 miliardów euro sam projekt rozbudowy sieci pomiędzy północą Niemiec a południem Niemiec. O tym też pisałem pewnego rodzaju notatki, tak, w Instytucie Zachodnim, więc to też bardzo ważny element. I Niemcy już go zaczynają realizować, tak, od słów do czynu przechodzą, więc jak powiedzieć, ten walec niemiecki toczy się dosyć równo. Tak.
A o niemieckiej energii Wende, o gazie i wodorze opowiedział nam dzisiaj ekspert Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dr Witold Ostant. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję państwu, wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.
O berlińskim Muzeum dla Wypędzonych po wojnie Niemców już teraz komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej.
Druga wojna światowa zakończyła się całkowitym moralnym i politycznym bankructwem Niemiec. Nic z tego, co obowiązywało do 1945 roku, w sensie politycznym nie miało przyszłości. Niemcy jako naród byli tego świadomi, stąd ogromna gotowość do budowy nowego, demokratycznego państwa. Niegdysiejsi zwolennicy Hitlera zakąsali rękawy i zaczęli odbudowywać kraj. Denazyfikacji nie było. Wielu dawnych działaczy NSDAP wylądowało w zachodnioniemieckiej SPD, FDP oraz CDU i piastowało polityczne urzędy nawet do lat 80. XX wieku. Wspólnota milczenia, która miała miejsce w pierwszych latach po wojnie i którą akceptowały wszystkie partie polityczne, Niemcy uznają do dziś za niezbędną cenę sukcesu demokracji i budowy niemieckiego modelu dobrobytu. Federalna struktura państwa, utrudniająca koncentrację władzy, została Niemcom narzucona przez zachodnich aliantów, podobnie jak patriotyzm konstytucyjny, który miał zastąpić ciągoty narodowe. Podział na dwa wrogie ideologicznie obozy, RFN i NRD, sprzyjał zmowie milczenia. Panowało wówczas przekonanie, że ponieważ Niemcy przegrali wojnę, stracili część swojego terytorium, są ofiarami. Mieli oni głębokie poczucie porażki dziejowej niesprawiedliwości. Świadczy o tym książka nieżyjącego już pisarza, historyka Jürgena Thorwalda pod tytułem Wielka Ucieczka, która ukazała się w 1949 roku i w której autor oskarża zachodnich aliantów o to, że rzucili Niemcy Sowietom na pożarcie. Niemieckie powojnie to okres poszukiwania normalności, uwolnienia od ciężaru historii. W NRD rozliczenia z przeszłością także nie było. Antyfaszyzm, który stał się tam ideologią państwową, negował własną winę, ponieważ wynikało to z oficjalnej definicji nazizmu. Uważano go za produkt imperializmu i kapitalizmu. W związku z tym cała odpowiedzialność spadła na Niemcy zachodnie. Rozliczenie z ponurym okresem III Rzeczy nadeszło w RFN dopiero wraz z rewolucją kulturową ruchu 68 pod hasłem wywietrzenia starego zaduchu. Rozpoczęła się historyczna wiwisekcja, szczegółowy ogląd każdego aspektu kolektywnej zbrodni. Obaleniu uległ mit Niemców jako ofiar Hitlera oraz Wehrmachtu jako honorowej formacji nieuwikłanej w Holokaust i okupacyjne masakry. Jednocześnie Europa stała się dla Niemców czymś w rodzaju erzacu dla narodu, tej tożsamości narodowej, której mieć nie mogli. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec i nastaniem Berlińskiej Republiki nasi sąsiedzi znaleźli się niejako w punkcie wyjścia. Wnuki pokolenia wojennego zaczęli się zwracać ku ofiarom po własnej stronie, tak jak pokolenie ich rodziców pytało o winę swoich ojców podczas wojny. Znów rozpoczęło się szczegółowe roztrząsanie niemieckiego losu, czyli powojennej ucieczki i wypędzenia. Niemiecka kultura pamięci zatoczyła koło. Kulminacją tego procesu jest Centrum Dokumentacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie, placówka, której pomysłodawczynią była Erika Steinbach, od 2017 roku posłanka CDU, a teraz polityk alternatywy dla Niemiec. Została ona w poniedziałek uroczyście zainaugurowana z udziałem kanclerz Angeli Merkel. Po ponad 20 latach sporów, nie tylko historycznych, ale także politycznych i mimo ostrego sprzeciwu Polski oraz Czech. Stało się tak dzięki determinacji niemieckiego rządu, który w 2008 roku przejął kontrolę nad procesem powstawania centrum. Władze w Berlinie były zdeterminowane, by wypełnić, jak twierdzą, bolesną lukę w niemieckiej pamięci i to mimo, iż polityczny wpływ ziomkostw za Odrą przez ostatnie lata znacznie zmalał. Jak przekonywała Angela Merkel podczas inauguracji, nowa placówka ma służyć pojednaniu i dialogowi z narodami Europy, szczególnie na wschodzie. A wystawa o wypędzeniu Niemców, dodała, została osadzona w szerszym historycznym kontekście, czyli jest przedstawiona jako bezpośrednia konsekwencja niszczycielskiej wojny rozpętanej przez Niemcy. Niesmak jednak pozostał. Trudno jest bowiem zrozumieć niemiecką potrzebę pochylania się nad własnym losem, gdy Berlin wciąż odmawia rozmowy o reparacjach, wypłacił polskim ofiarom III Rzeczy do dziś zaledwie groszowe odszkodowania i to nie wszystkim. A współcześni Niemcy prawie nic nie wiedzą o reżimie okupacji podczas wojny, który nie tylko stworzył Holokaust, ale też dążył do zniszczenia Polski jako nacji. A na dodatek pomnik polskich ofiar wojny w Berlinie nie może powstać, bo rząd Warszawy jest niewłaściwy, a mona na pomniki dawno minęła. Z punktu widzenia Polski wygląda to na zrównanie krzywd, ale Niemcy widzą to zgoła inaczej. Dla nich wypędzeni zapłacili wyższą cenę za wojnę, za którą byli odpowiedzialni wszyscy Niemcy. Jak pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung, centrum ma być swoistym podziękowaniem dla rodaków, którzy po ucieczce z Wrocławia, Kaliningradu, Szczecina, Gdańska, z Mazur, Prus Wschodnich, wschodniej Brandenburgii, Czech i Moraw, krajów bałtyckich, Karpat, regionu Dunaju, wielu innych stron ojczystych z sukcesem przyczynili się do odbudowy Niemiec. Polskie protesty przeciwko projektowi widziane są przez większą część niemieckich komentatorów jako próba tabuizacji ciemnego rozdziału własnej historii. Podczas gdy oni już dawno rozliczyli się ze swoich win, wyciągnęli rękę do pojednania z Francuzami, Rosjanami, narodami Europy Środkowej i Wschodniej. Nie ma dla nich już zbiorowej winy podziału na ofiary i katów. Była wojna, wszyscy w niej ucierpieli, Polacy i Niemcy. W niemieckich publikacjach historycznych jest mowa o końcu epoki powojennej. Miała ona nastać wraz z końcem zimnej wojny, zjednoczeniem Niemiec, uznaniem granicy na Odrze i Nysie, traktatami polsko-niemieckimi oraz unijną integracją Europy Środkowej i Wschodniej. Historia nie powinna być więc dłużej elementem bieżącej polityki. Dziś Niemcy są państwem nowoczesnym, otwartym i tolerancyjnym, nie mającym już nic wspólnego z nazistowskim reżimem i tak właśnie chcą być postrzegane. Nie ma z ich punktu widzenia żadnych otwartych historycznych kwestii. A Centrum Przeciw Wypędzeniom to tylko ostatni akapit tego długiego rozliczenia z przeszłością. Kilka eksponatów, by zaspokoić żądania ziomkostw, póki ostatni świadkowie tych wydarzeń jeszcze żyją. Dla Polski jest to głównym źródłem historycznego sporu między Berlinem a Warszawą. Wiele spraw pozostaje jednak wciąż otwartych. Do chwili obecnej Polska otrzymała z RFN świadczenia dla ofiar II wojny światowej na kwotę około 6 miliardów złotych. To kwota nieprzyzwoicie mała w stosunku do strat, które Polska rzeczywiście poniosła. Wskutek II wojny znaleźliśmy się za żelazną kurtyną, co cofnęło rozwój Polski o kilkadziesiąt lat. O tym Niemcy nie chcą rozmawiać, choć jednocześnie chętnie i często mówią o pojednaniu. Zanim może nastać pojednanie, musi być jednak zadośćuczynienie. Tego nasi niemieccy partnerzy nie chcą i nie potrafią zrozumieć. Oczywiście, że mogą upamiętnić losy wypędzonych, nie jesteśmy zresztą w stanie im tego zabronić. Ale tak długo jak nie zadośćuczynią należycie za swoje zbrodnie, będzie to trąciło relatywizmem.
Tak to już jest, że w sferze symboli i deklaracji Niemcy przyznają się do swojej odpowiedzialności za II wojnę światową. Gorzej im idzie to w sferze reparacji za straty, które spowodowali. To był Magazyn Zachodni, program prowadził Bartosz Garczyński. Krzysztof Jankowski, któremu dziękuję za realizację, zostaje z Państwem. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.